Chwała naszemu Bogu Ojcu za Jezusa Chrystusa, Syna Jego, którego nam dał i w którego świętym imieniu my jesteśmy teraz zgromadzeni. Się bardzo cieszę, że tutaj mogę być wśród Was dzięki zaproszeniu przez Waszego pastora. Ja nie spodziewałem się, że to będzie dzisiaj konferencja. Ja tak przyjechałem tutaj usługiwać Słowem Bożym jako emerytowany kaznodzieja, ale nie spodziewałem się, że będzie takie gremium. I cieszę się, że mogę być tutaj wśród Was. Mieliśmy już wczoraj wieczorem społeczność, a tematem naszych rozważań i ten temat, którym ja chciałbym się z Wami dzielić, to jest wzrost duchowy w życiu chrześcijanina. Nam rozchodzi się o to, każdy obserwuje, jak się dziecko narodzi, jak jest niemowlę, to się obserwuje, czy to dziecko się rozwija, czy to dziecko jest normalne, czy ma wszystkie, jak się urodzi, czy ma wszystkie członki, tak na zewnątrz, to sprawdzamy od razu, prawda? A potem matka i rodzice zresztą patrzą się, czy się to dziecko rozwija, jak dziecko leży, nawet jeszcze nic nie mówi, tylko głos daje, ale jeszcze nie mówi, to się mu ręką przed oczyma przesuwa, czy ona już patrzy oczkami, czy widzi i tak dalej. Nam rozchodzi się o wzrost duchowy niemowlęcia. I każdy, kto narodzi się na nowo, to jest niemowlęciem na drodze za Panem. Każdy jeden, kto się narodzi na nowo. Ja chciałbym powiedzieć o tym, że narodzenie się na nowo, a nawrócenie się, to są dwie różne rzeczy. Bo my wiemy, że naród izraelski szedł 40 lat przez pustynię do ziemi obiecanej, się nawracał i odwracał. A Pan Jezus powiedział do Nikodema, wczoraj myśmy to rozważali, musisz się na nowo narodzić. Ty musisz być nowym stworzeniem, ty musisz być czymś całkiem innym. I my żyjemy w takich czasach, że wiele ludzi jeździ po różnych konferencjach i szuka jakiejś okazji, możliwości, żeby zobaczyć jakieś cuda. Tam się coś działo i w każdym zborze, również u nas jest wielu takich, którzy wędrują po różnych konferencjach i mówią, że tam było coś. Ale ja chciałbym powiedzieć o tym jednym największym cudzie, jaki jest, kiedy grzesznik się nawraca do żywa, zbawienia, rodzi się na nowo. To jest największy cud. My może mówimy o nawróceniach, a o tym, czego nas uczy Słowo Boże, o tym, co Pan Jezus powiedział, że musisz się na nowo narodzić, to jest warunek. To nie jest powiedziane, dobrze byłoby, żeby się na nowo narodził. Ale jest powiedziane, musisz się na nowo narodzić. Jeśli jakimś pobożnemu księżu, albo mówiłem, Panie, ale to warunek jest jeden, musisz się na nowo narodzić, tego Słowo Boże uczy, no to się zaczyna, on już tyle lat jest kapłanem i tak dalej, o tym, że się nowo narodzić musi, że musi zmienić sposób myślenia i tak dalej, to nie zawsze dociera. I tak jak dziecko, które się narodzi na nowo, to niemowlę, ono jest malutkie, ale my obserwujemy w każdym dniu jego wzrost, jego rozwój. I jeśli by coś nie tak było, to pierwsze matka idzie do lekarza, do takiego, który się na tym zna i on może ocenić, czy wszystko jest w porządku. My wiemy, że służba medyczna jest tak zorganizowana, że wzywają teraz te matki, jest kontrola tego normalnego rozwoju. I jest zmartwienie dla rodziców, jeśli by to dziecko się nie rozwijało normalnie. I to jest w życiu naszym fizycznym, cielesnym, ale jeśli teraz chodzi o życie duchowe, jeśli ktoś narodzi się na nowo, a jest taki pewien zastój, że on się nie rozwija, to jest coś nie w porządku, to już jest jakiś sygnał, jakiś alarm. Kiedy chodziłem do szkoły przemysłowej, to był taki jeden inżynier, który zawsze mówił, że my musimy iść z postępem i on zawsze mówił, kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. I on przez to chciał powiedzieć, że nie ma takiego stanu stagnacji, że ja stoję w miejscu. Albo się rozwijam, albo obumieram. Ale jakiegoś takiego stanu, że poczekaj, że ja teraz na chwilę sobie mogę odpocząć, nie rozwijać się, taki stan nie istnieje. Ja mówię to z branży mojego dawnego zawodu, ale chciałbym powiedzieć, tak samo jest w życiu duchowym. Jeśli się ktoś nie rozwija, to jest coś nie w porządku. Ja byłem wychowany w zborach stanowczych chrześcijan i nasi starsi bracia mieli taki zwyczaj pociągać braci do usługi. To nie było wcale łatwe stanąć przed takim audytorium. Można bardzo dużo mówić w towarzystwie, ale tu i nawet krytykować tego, co jest za kazanicą, ale z tej strony stanąć to już było trudniej. Ale ci bracia mówili tak, żyjesz, to musisz coś powiedzieć, musisz usłużyć. To było zawsze wśród tygodnia i po imieniu wezwali na 5-10 minut. Jak było coś za długo, to już tam nogą tego o stół, że już trzeba zejść, albo bardzo często było tak, że zaczynali śpiewać jakąś zwrotkę pieśni, to już było trzeba wiedzieć, że trzeba zejść. Tak byliśmy wychowywani, ale żyjesz, to musisz coś powiedzieć. I potem jeszcze jak się coś mówiło niewłaściwego, no to była ta reprymenda, to znaczy ta rozmowa po tym, coś ty to opowiadał. U nas był taki jeden starszy brat, mówi tak, wiesz, jak cię tyś wyszedł, te 5 minut to było od pana, ale potem toś tak mącił, żeś to wszystko zepsuł. No i to było się trzeba obrazić, więcej ja nie pójdę. Nie, następne nabożeństwo, tak tyś skorzystał z tej uwagi, wychodź. Myśmy byli tak wychowywani i chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest taki trochę czas, że ci starsi, żeby coś młodszemu takiemu zwrócili uwagę, oj, to by był ogień na dachu, to znaczy byłoby źle. On się obrazi, więcej nie przyjdzie, albo będzie szukał jakiejś sąsiedniej społeczności. Ja uważam, że my jesteśmy tutaj wspólnie razem. I tak jak rodzice dzieciom zwracają uwagi, wychowują je, to jest prawidłowe. To trzeba zrobić w miłości, ale z umiarem i to musi być. Jeśli tego nie ma, to się rośnie tak na samopas. I w życiu duchowym to jest bardzo istotne, bardzo ważne, żebyśmy my umieli przekazywać jeden drugiemu. To ma się dziać w miłości. I są pewne takie zasady, których my musimy przestrzegać. Mi się podoba ta zasada i mam to w swojej Biblii wpisane od wielu lat i wpisywałem to i moim synom, moim dzieciom. To jest taka zasada, którą Aureliusz Augustyn kiedyś wypowiedział. To był mąż między III i IV wiekiem naszej ery, on powiedział tak, w tym, co konieczne, jedność, wątpliwym wolność, a nade wszystko miłość. Więc jeśli my coś przekazujemy drugiemu, to musi być w miłości, bo jeśli w złości, to już jest chybione. Prawda? My musimy z miłością wychodzić naprzeciw. Ja miłowałem bardzo takich braci, którzy byli tacy konsekwentni. Jak było coś niewłaściwego, to powiedział, tak jak się u nas to mówiło, prosto z mostu, to a to jest złe. W twoim postępowaniu to jest niewłaściwe. Nie owijał w bawełnę. I takich braci lepiej powiedz mi od razu, a nie tam jakoś tam kluczyć i nie powiedzieć tego, co jest właściwe. I każdy z nas wie i zdaje sobie z tego sprawę, że w życiu duchowym musi istnieć wzrost. Musi to mieć miejsce. I szczególnie, gdy czytamy listy apostoła Pawła, zresztą listy innych apostołów, to my czytamy, że na to oni zwracają uwagę. I oni mówią o stanie początkowym, ale mówią o tym wzroście i o tym dojściu do doskonałości. Chciałbym powiedzieć, że takiego stanu, że ja jestem doskonały tutaj, mogę sobie założyć ręce, to nikt z nas nie osiągnie. Apostoł Paweł, który był sługą Bożym i gdy zastanawia się nad nim to, co wszystko on przeżył w tym świadectwie, które pisze w liście do Koryntów już pod koniec tego drugiego listu, co on wszystko musiał przecierpieć i jak on ciężko pracował, co on wszystko znosił. No dziś, gdybyśmy może dzisiaj takiego mieli brata, to byśmy go wwozili w tym papamobilu i on by był nietykalny i tak dalej, nie? Ale no on inaczej służył i on służył. I on, gdy my czytamy o tym, co on wszystko przeżył, to nam się zdaje, czy on się nie zniechęcił. A chciałbym powiedzieć, że on ciągle pracował. I on jeszcze o swoim życiu powiedział, ścigam. Ale pod koniec swojego życia, kiedy widział już, że się jego koniec zbliża, to on ten list do Tymoteusza, drugi rozdział, drugi list, ostatni wiersz, to mówi o tym, przecież mi jest odłożona korona królestwa. On ścigał do ostatniej chwili, żeby nie chybił. I chciałbym powiedzieć, że ja bardzo często obserwuję braci takich, którzy usługiwali nam słowem, byli takimi wzorcami i bardzo często mnie tak interesuje, jaki był koniec tego brata, takiej siostry, koniec takiej osoby, jak całe życie, czy i to odejście było chwalebne. I chciałbym powiedzieć, że nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. I dlatego my musimy cały czas patrzeć i też na co chciałbym zwrócić uwagę, że my nie możemy być takimi indywidualistami, jakiś taki gejzer duchowy, który sobie nie da nic powiedzieć, bo ja i ta reszta to jest nic warta. My potrzebujemy jeden drugiego, żebyśmy się rozwijali. My potrzebujemy korekty. Jak już powiedziałem, w listach apostolskich dużo znajdujemy miejsc, które mówią nam na temat rozwoju duchowego, na temat zbudowania, na temat łączności. Mnie bardzo interesuje taki temat, i już usługiwałem na ten temat nieraz, jednomyślność zboże. To jest problem taki, który istnieje prawie w każdym zborze, ten problem niejednomyślności. Ale nie o tym dzisiaj chcę mówić, ale chciałbym mówić o tym, co zgodnie z życzeniem i zgodnie z zaproszeniem tutaj miałem zaserwowane, a to jest zapisane w pierwszym liście Ewangelii Jana w 2 rozdziale od 12 do 14 wiersza. Apostoł Jan takie słowa pisze w tym liście. Pierwszy list Jana, rozdział 2, od 12 do 14 wersetu chciałbym przeczytać. Piszę wam, dziadki, iż wam są odpuszczone grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, żeście poznali Tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, żeście zwyciężyli onego złośnika. Piszę wam, dziateczki, żeście poznali Ojca. Pisałem wam, ojcowie, żeście poznali onego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, żeście mocni, a Słowo Boże mieszka w was, żeście zwyciężyli onego złośnika. Moglibyśmy tak może w uproszczeniu powiedzieć, że apostoł Jan, zwraca się w tym liście i wymienia trzy generacje. Trzy generacje, dziadki, młodzieńcy i starcy. I gdybyśmy liczyli według naszych lat, to generacja jedna to jest, no, są różne oceny, że się zmienia generacja co 30 lat, co 40 lat, że następuje nowa generacja. Ale tu nie jest mowa o tym, w jakim wieku, ale w jakim wieku duchowym są dane osoby. I jeśli tu jest powiedziane o dziadkach, to jest nie tylko powiedziane o takich, którzy mają 12 czy 14 lat, się nawrócili, ale my wiemy, że to dotyczy również tych, którzy nawrócili się w sędziwym wieku. To się rzadko zdarza i to jest szczególna łaska, jeśli ktoś się w sędziwym wieku nawróci, narodzi na nowo. Ale to się dzieje. I gdy my czytamy Słowo Boże, to wiemy, Pan Jezus, kiedy mówił podobieństwo o tym winiarzu, który najmował pracowników do winnicy, to on zatrudniał rano, w południe i po południu. I my wiemy, że ci, którzy byli zatrudnieni jako ostatni, dostali takie same wynagrodzenie, jak ci, którzy byli zatrudnieni pierwsi. I co? Tam jest napisane, że ci pierwsi się oburzyli, że dostali to samo, co ci ostatni. Pan Jezus przez to wskazuje na to, że On nie robi tej granicy, ale chciałbym tutaj od razu powiedzieć, że my nie możemy powiedzieć, a jeszcze ja mam czas. Bardzo często ja słyszę takie stwierdzenia, jeszcze młody, trzeba by trochę użyć tego świata. Potem to tak, dla tych starszych to już to tak. Ale ja słyszałem takie nawet stwierdzenie, ten złoczyńca na krzyżu, on się w ostatniej chwili nawrócił, co to był za bandzior, bandyta, i on się nawrócił i Pan Jezus mu powiedział, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Słyszałem taką wypowiedź i mówię, przyjacielu, ale tam było dwóch, mieli te same szanse, a tylko jeden się nawrócił w ostatniej chwili. A jeśli zmarnujesz łaskę teraz w ciągu życia, to potem już będzie za późno. Ale my wiemy, że no, różnie się do tego podchodzi, a diabeł przeciwnik jest tak chytry i tak umie do każdego podejść, żeby to trzeba, to jest potrzebne, tylko trochę później, prawda? I ja jeszcze chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że też jest szczególna łaska, jeśli ktoś może nawrócić się w młodym wieku. Ja mogę powiedzieć, ale tylko z łaski Bożej, że miałem wierzących rodziców i oni mnie prowadzili na nabożeństwo, chodziłem regularnie z rodzicami, gdy miałem 6 lat, bo kiedyś przed wojną się zaczynało szkołę podstawową od 6 roku życia i przychodziłem na nabożeństwo i siedziałem obok ojca albo obok mamy, jak mi tam trafiło, ale jakieś tam wyjście albo coś nie było. Normalnie się przychodziło i myśmy mieli dosyć daleko, bo ponad godzinę drogi było, trzeba iść na nabożeństwo i tak, to było tak normalne i ja od dzieciństwa słuchałem Słowa Bożego i to mi bardzo wiele pomogło. Ale teraz dzisiaj się różnie o tym mówi. Kiedyś byłem na zjeździe w Puławach i tam była taka grupa Niemców, no tam byli kaznodzieja, ale tam był jeden taki zwykły brat, to znaczy żaden kaznodzieja. A on mówi, ja chciałbym tylko krótkie świadectwo powiedzieć. I mówi, ja chcę oddać Bogu chwałę za to, że miałem rodziców i że ci rodzice nie prowadzili do Jezusa i uniknąłem wiele, wiele złego. I on to tak bardzo podkreślił i mówi do tych wszystkich dzieci, które są z domu rodziców wierzących, żeby dziękowali za rodziców i żeby sobie nie lekceważyli i nie myśleli też, że o, rodzice są wierzący, to ja już też. Każdy musi się narodzić na nowo. Ale byłem w jednym zborze w Niemczech, tam było taka nabożeństwo, a potem takie spotkanie młodzieżowe i tata, młodzi ludzie, to było już parę lat temu, bardzo dużo się mówiło na temat Nicky Cruza. Nie wiem, czy ta postać jest tutaj znana. Nicky Cruz jeździł, był w Polsce, no pięknie głosił Słowo Boże, elegancko, ładna żona i tak dalej. I ja byłem w Niemczech i tam tacy młodzi ludzie mówią, o, ja bym też chciał być tak jak Nicky Cruz. Taki sławny człowiek. Najpierw był w tym rynsztoku całkiem na dole, a teraz sobie z piękną żoną jeździ po świecie i składa świadectwo. I tak to mówi temu pastorowi. Mówi, że no, ja bym też tak chciał, że tak do dna, a potem on mówi, a czy masz pewność, żebyś się odbił od tego dna? Jeśli ty masz rodziców wierzących, ci rodzice się za tobą modlą, a ty byś tak poszedł? Nie wiem. Ale chciałbym powiedzieć, u ludzi, ja był przeciwnik, tak mówię, no spróbuj troszeczkę, a potem wrócisz, nie? I to jest wszystko po to, żeby nas odwieźć od prawidłowej drogi. I teraz wracając do naszego tematu, ja chciałbym powiedzieć, że każdy z nas patrzy, gdy jesteśmy w zborze, w społeczności dzieci Bożych i nawracają się nowe dusze, to my obserwujemy, czy te dusze się zmieniają, czy życie przynosi owoce, czy jest jakaś widoczna zmiana. To jest takie kryterium oceny i my to robimy podświadomie nawet i my nawet już ustalamy pewne takie wzorce. O, tak, a tak powinno być, no tu by trzeba nadać jakiegoś przyspieszenia, bo u niego ta zmiana jest taka wolna i tak dalej. Takie jest nasze nieraz postępowanie. Do tego rozważania, zanim będziemy mówić o tych trzech grupach, które tutaj są wymienione, dziadki, młodzieńcy i ojcowie, ja chciałbym parę miejsc ze Słowa Bożego przeczytać, które dotyczą właśnie wzrostu duchowego. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan. Efez to był zbór, taki centralny zbór w Małej Azji, tam był apostoł Jan, był w sędziwym wieku, tak jakby na emeryturze, a tam biskupem zboru był Tymoteusz, ten sługa, ten taki duchowy syn apostoła Pawła. I to był zbór Boży, tam były dzieci Boże i stamtąd rozchodziła się Ewangelia na całą Małą Azję. Jakkolwiek on nie był geograficznie położony centralnie, bo on był na zachodnim brzegu, to miasto Efez, ale oni promieniowali tą nauką i my wiemy, że apostoł Paweł był w Efezie 2,5 roku, prawie 3 lata i on tam nauczał. I Ewangelia rozeszła się po całej Małej Azji. I to był zbór Boży, a on do tego zboru Bożego pisze takie słowa. W drugim rozdziale, 21 wiersz mówi tak, na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w Kościół Święty w Panu. My wiemy, że jeśli się buduje, wznosi jakiś obiekt, to tam jest cegła, tam jest pręt zbrojeniowy, żwir, piasek i tak dalej, ale to wszystko musi być złączone w całość, żeby ta budowla mogła wzrastać. I apostoł Paweł do tego nawiązuje. W czwartym rozdziale tego samego listu my czytamy w 13 wierszu: a iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego w męża doskonałego w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. A więc tu jest, mówi, że w znajomości Syna Bożego w męża doskonałego i w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. I tu jest powiedziane o tym, żebyśmy znali Syna Bożego. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntów, że on nic innego nie chce umieć, tylko Jezusa Chrystusa i onego ukrzyżowanego. I on o tym mówi i o tym naucza. I on teraz pisze, żeby mieć tą znajomość, żeby dorastać do tego stanu doskonałości w miarę jak my się rozwijamy. A w czwartym rozdziale, jeszcze w 15 wierszu pisze tak: ale szczerymi będąc w miłości, rośćmy we wszystkim, w onego we wszystkim, który jest głową, to jest Jezus Chrystus. Więc widzimy, apostoł Paweł na to zwraca uwagę, że tą budowlą, na która jest na tym, to jest Jezus Chrystus. A więc żadnego innego fundamentu, żadnej innej głowy nie może być. Może być tylko to jedno, Jezus Chrystus. I jeszcze może przeczytam z listu Piotra, też w tym temacie pisze drugi list Piotra, trzeci rozdział, 18 wiersz, to jest ostatni wiersz tego listu, pisze apostoł Piotr tak: ale rośćcie w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz, i na czasy wieczne. A więc on tu mówi o wzroście, o wzrastaniu własne znajomości, poznaniu naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wzrastać własne i w znajomości Pana. Wzrastanie własne. Chciałbym za chwilę jeszcze o tym coś powiedzieć, ale tu o to apeluje apostoł Piotr i to jest ten, który uchodzi za list pasterski, to jest skierowany do wszystkich, nie tylko do zboru w Efezie, jak ten, co poprzednio czytamy. Jeszcze jedno miejsce chciałbym przeczytać z listu apostoła Pawła do Kolosenców z pierwszego rozdziału, 11, pierwszy rozdział, 11 werset. Wszelką mocą umocnieni będąc, według chwalebnej mocy Jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością, dziękując Bogu Ojcu za to, że nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. I tu jest napisane: wszelką mocą umocnieni będąc. To znaczy nie własną, naszą mocą, ale mocą, która pochodzi od naszego Pana. I możemy powiedzieć sobie, że zbór Jezusa pod względem stanu czy stażu wiary poszczególnych członków jest bardzo zróżnicowany. I w każdym zborze mamy takie duchowe niemowlęta, mamy młodzieńców i mamy również i sędziwych, doświadczonych braci. I w takich zborach, gdzie są tylko starzy i sędziwi, gdzie nie ma tych nowonarodzonych, nie ma młodych, to czegoś brakuje. Prawda? Bo to znaczy, że nie ma przyrostu, nie ma tego na rybku, nie ma tych, którzy zastąpią, którzy będą wzrastać w miarę wieku, będą wzrastać do wykonywania różnych zadań. Tak zewnętrznie można powiedzieć też, że jeśli w zborze są sami starsi, to jakoś młodzieży nie przyciąga. Jest poważny problem. A tam są sami starzy, co tam ja młody będę robił. I jest bardzo dobrze, jeśli są te wszystkie trzy grupy, o których tu czytamy w tym liście, są te wszystkie trzy grupy prezentowane w zborze. I młodzi, i ci w średnim wieku, jak my mówimy, i ci starzy. I w zborze Jezusa Chrystusa można powiedzieć tak, że jedną grupę stanowią nowonarodzeni, niemowlęta w Chrystusie. To są ci, którzy są dopiero po nawróceniu, którzy są na początku tej drogi. To są osoby niekoniecznie całkiem młode, to mogą być, tak jak powiedziałem, takie się wyjątki zdarzają, że starzy ludzie się też nawracają, dla nich też jest jeszcze łaska. A druga grupa to są ci, którzy są wierni Bożemu Słowu i cechuje ich przeciwstawianie się złu. Są to uczniowie, naśladowcy Chrystusa. Kiedy apostoł Jan pisał ten list, to w kulturze helenistycznej, według tych ocen greckich, młodzieńcami, tą średnią grupą była grupa młodych ludzi w wieku od 24 do 40 lat. Taka była ocena i to można znaleźć w podręcznikach tych, z tego okresu. A więc ci, którzy mieli taki staż wiary, no jak ktoś ma już staż wiary 40 lat, to już chwała Bogu za takiego, bo to już jest szmat czasu, nie? I to jest tak druga grupa. Ja o każdej z tych grup chciałbym mówić i temu też i czas poświęcić. A trzecia grupa to są dojrzali, doświadczeni i wypróbowani wielokrotnie wierze należące do ojców wiary w Chrystusie. Chciałbym powiedzieć, że ojców wiary na ogół mamy mało, a oni są potrzebni. I proszę nie rozumieć źle, bo jestem już z tych starych, który ma, już mi minęło trochę lat, że ja tak teraz chciałbym jakoś tych starych podnieść. Nie, chciałbym powiedzieć jedno, że ja od najmłodszych lat zawsze miałem takich dwóch, trzech braci, takich ojców wiary, do których mógłbym się zwrócić, którzy byli dla mnie takimi wzorcami, do których mógłbym przyjść i powiedzieć: bracie, ja mam taki problem. I on wysłuchał, potem myśmy się modlili. A on też mi powiedział taki jeden i drugi: ale ty się też módl za mnie, bo ja też potrzebuję. My potrzebujemy jedni drugich, my bardzo potrzebujemy jedni drugich. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus, gdy wysyłał apostołów, zawsze wysyłał po dwóch. Nigdy w pojedynkę. I my wiemy, kiedy nastąpiło to prześladowanie pierwszego zboru w Jerozolimie, to ci uczniowie, którym było tak dobrze razem, mieli wszystko wspólne, nawet nie musieli pracować, tylko słuchali Słowa Bożego, oni zostali rozrzuceni. Ale my czytamy tam taką jedną rzecz. Gdziekolwiek byli, głosili w rozproszeniu Słowo Boże. I tam jest opisana historia, że Filip się znalazł w Samarii. I tam się wielkie rzeczy działy i on tam wielu pochrzcił i my wiemy, że do niego się ten czarnoksiężnik, ten taki straszny typ się do niego przyczepił i on go nawet ochrzcił i mu wszędzie towarzyszył. A teraz Piotr i Jan usłyszeli, że w Samarii jest rozbudzenie. I oni tam pośpieszyli, bo tam był Filip, był sam. I kiedy tam przyszli, my czytamy tą historię, 8 rozdział dzieł apostolskich, tam jest napisane, że oni od razu, no tak my naszym językiem mówiąc, rozszyfrowali, rozpoznali tego, co to jest za człowiek, tak? I oni wcale nie mówili: Filipie, coś ty za brat, coś ty za sługa Boży, żeś ty go nie rozpoznał. On przyczepił się do ciebie jak leszy i chodzi i tak dalej, nie? Ale oni przyszli i sprawę, można by powiedzieć, załatwili, tak? Albo oni przyszli, bo on był sam. I to jest taki dowód, że my musimy zawsze w miarę możliwości być we dwoje. Jeśli jesteśmy, nawet jest rozmowa duszpasterska, nie zawsze jest tak dobrze się układa, że jesteśmy we dwójkę, ale jeśli jest jakaś rozmowa, jakiś problem, to jeden się rozmawia, a drugi się modli. A w tym czasie Pan pokaże nieraz, w czym problem tkwi. My się musimy skupić, jeden i drugi musi w to się angażować. I dla nas są takie wzorce, żeby mieć tych ojców wiary, tych starszych, którzy mają pewien taki autorytet. Chciałbym powiedzieć, że wcale nie jest tak łatwo być tym starszym, bo on jest taki troszeczkę może bardziej pod obserwacją, no jak to u ciebie wygląda i tak dalej. Nie jest to takie proste. I o każdej z tych grup chciałbym powiedzieć, a apostoł Jan zwraca się do czytelników tego listu i wymienia dziadki, ojcowie i młodzi młodzieńcy. Jest prawidłowym, że Jan przypisuje tym, którzy są długo wierzącymi, poznanie, a tym, którzy są młodzi, on przypisuje siłę. Apostoł Jan tak ich klasyfikuje. Skoro jednak każdy wierzący, chciałbym powiedzieć, niezależnie od wieku, powinien się cechować wiarą, poznaniem i mocą pochodzącą od Pana, my nie możemy powiedzieć, że ten jest mniej albo więcej wartościowy. Nam ich nie wolno w jakiś taki sposób oceniać. Oni wszyscy dożyli zbawienia. Jak ktoś się narodził na nowo, dożył zbawienia. Prawda? I proszę, żebyście nie zrozumieli, że ja bym chciał powiedzieć, jedni są więcej, drudzy mniej wartościowi. W oczach Bożych są wszyscy odkupieni krwią Jezusa Chrystusa. A ta poniekąd taka gradacja, która tutaj jest przedstawiona, jest pokazana, żeby uwypukli te stadia, przez jakie my przechodzimy. Wszyscy wierzący są zbawieni z łaski, a nie ze swojej natury, usprawiedliwieni i są podniesieni do godności dziecka Bożego, uzależnieni całkowicie od niebieskiego Ojca, młodzieńcy w sile, a ojcowie w doświadczeniu. I apostoł Jan przypomina czytelnikom, że mają przebaczone grzechy. Pierwsza rzecz. Drugie, Boże poznanie, Słowo Boże, które w nich mieszka i zwycięstwo nad złem. Kiedyś usługiwałem, a to po takich różnych przeżyciach, na temat życia w świadomości przebaczonych win. Diabeł przeciwnik nas oskarża i oskarża w różny sposób i oskarża również dzieci Boże. Kiedyś z jednym misjonarzem, który był z Nowej Gwinei, a on takie poznanie ma, modliliśmy się z różnymi osobami, ja byłem tylko jako tłumacz. I taka miła siostra, znam ją od wielu lat, ona zawsze taka spięta, chodzi. Ja nie wiem, co jest, no jakbyśmy rozmawiali, no wszystko było jakoby w porządku. A ten brat się tak modlił, ona nic nie mówiła, a on mówi jej, ty żyjesz w świadomości nieprzebaczonych win. Ona tak strasznie zaczęła płakać, ta niewiasta, ta łkała, no kiedy się uspokoiła, zaczęła mówić. Ona i mąż, oboje jako małżeństwo wierzący. No jakoś tak się zdarzyło, nie moja sprawa osądzać, ale ona taka no, dosyć atrakcyjna niewiasta, jakiś tam skok Bóg miała, ja nie wiem ile razy, w każdym razie ona, no, zdarzyło się w jej pracy, ona osobno, mąż osobno. I on to tak bardzo przyciskał, dziecko Boże, matka tej siostry też wierząca. I ona przyszła do tego męża, mówi, to a to zrobiłam, wyznała mu wszystko bez ogródek. Pomodlili się, on jej przebaczył. Ale ja chciałbym powiedzieć, że diabeł ciągle mówi, widzisz, ty wierząca. I ona żyła z tym kilka lat. I ona była tak by zahamowana. Ona żyła pod ciągłym takim oskarżeniem przeciwnika szatana. A chciałbym powiedzieć, kiedy ona to wyznała, zaczęła się modlić, taki błysk po jej twarzy przeszedł, zaczęła chwalić Pana. Ona dożyła takiego rozwiązania, że ja dzisiaj chętnie, bo to już parę lat minęło, spotkam, nie ta niewiasta. I my musimy żyć w tej świadomości przebaczonych win, że Jezus Chrystus i Jego krew. Kiedyś jeden nasz starszy brat, który już odszedł do Pana, modlił się z człowiekiem, który był opętany. Taką służbę musiał wtedy wypełnić i ten człowiek, z którym on bojował w modlitwie, on był, to on, to już trwało dosyć długo i duch nieczysty, ten demon, który był w tym człowieku, zaczął temu bratu wyliczać jego grzechy z młodości. I chciałbym powiedzieć, że to było prawda, co on mówił. A ten brat w pewnym momencie mówi, jeszcze o wiele więcej tego było, ale za to płaci ofiara krwi Jezusa Chrystusa. A wtedy taki straszny krzyk i ten duch nieczysty wyszedł z tego człowieka. My sobie musimy uzmysławiać to, co to znaczy żyć w przebaczeniu, w świadomości przebaczonych win. Na Golgocie Pan Jezus powiedział, wykonało się. Chciałbym powiedzieć, wykonało się. I jeśli my nie zanieczyścimy się od nowa, to my możemy powiedzieć, że to się wykonało. I choćby diabeł przeciwnik ile razy nam wspominał ze starego życia, no różnie to było, różnymi drogami byliśmy prowadzeni. A diabeł to próbuje nieraz. Ale chciałbym powiedzieć, że on nie ma prawa, bo jest tym dzieckiem Bożym. I my musimy sobie to ciągle na nowo uświadamiać, że my żyjemy w takim stanie, gdzie winy nasze są przebaczone. My musimy mieć tą świadomość. Jeden brat się nazywa Charles Reichbach, to jest doktor teologii bardzo, ale wierzący brat, Szwajcar, on się zajmuje rozwojem państwa Izraeli i w świetle wypełnianych proroc starotestamentowych. Taki znawca tego problemu, ja z nim trochę podróżowałem, był u nas w kraju, taki no, naprawdę szczery, skromny brat, a ma takie poznanie, szczególnie Starego Testamentu. I on opowiadał, przyjechał do nas, on tam między Szwajcarią i Izraelem, to on stale tylko kursował z racji swoich tych zainteresowań i takie miał różne kontakty. I on kiedykolwiek przyszedł do Jerozolimy, to on mówi, pierwsze co idę zawsze do ściany płaczu. Mówi, bo wiem, to jest jedno miejsce, które się ostało, bo to on czyta w lewo, w prawo, ileś tam metrów, ten mecz Domara i tak dalej, no to są ciągle te spory, ale ta ściana z płaczu, to jeszcze istnieje. I on tam przychodził, krótko przed tym przyjazdem do nas, do Polski, on tam był przy ścianie płaczu, a tam wiadomo, przyjeżdżają Żydzi z całego świata. I tam przyjeżdżają Żydzi starozakonni, tam przyjeżdżają tacy Żydzi, no, którzy tylko mają świadomość, że są Żydami, ale nic nie praktykują, są i turyści. I tam jest tak, że z jednej strony są mężczyźni, z drugiej strony kobiety, bo przy ścianie płaczu Żydzi to praktykowali tak, że żeby się nie oglądał na tą płeć piękną, to on był odgrodzony tą ścianą. Tak tam było, nie? I nawet było tak, za czasów jeszcze, i gdy Pan Jezus żył, z tych opisów wynika, że młodzieńcy mieli włosy po tyle, no dzisiaj by to było nieodpowiednie. Jak się młodzieniec miał modlić, to miał taki ruch głową wykonany do przodu, żeby włosy mu zasłoniły oczy, żeby się nie rozglądał, nie? Ale to tak tylko na marginesie. Chciałbym powiedzieć, że ten brat przyszedł tak jak już po raz kolejny i był przy tej ścianie płaczu i tak się rozgląda i podchodzi do niego taki stary, sędziwy Żyd z długą brodą, oczywiście w czarnym kapeluszu i mówi, chodź, potrzebujemy dziesiątego. Żydzi uznają modlitwę za ważną, czy na przykład spożywanie baranka paschalnego, to musi być minimum 10 osób. Jeśli jest mniej, to ta modlitwa nie jest ważna. I ten Żyd podszedł do niego, to był jakiś taki rabin, podszedł do niego i mówi, chodź, potrzebujemy dziesiątego. No ten brat ani wąsów, ani brody nie ma, no może ma takie trochę semickie rysy, ale w każdym razie nos ma taki też normalny. I on tak był zdziwiony, że ten się do niego zwraca. I mówi, chodź, potrzebujemy dziesiątego. A on mówi, nie mogę. Nie mogę pójść. A dlaczego? No bo ja nie jestem Żydem. No i tak na niego popatrzył i mówi, powiedz mi, kto ukrzyżował Chrystusa? No, takie pytanie. Ten brat zadrżał. Bo mówi, jak powiem Rzymianie, to jest wykrętna odpowiedź. Jak powiem, że Żydzi, to mnie tu jeszcze pobiją, bo tam byli prawie sami Żydzi, nie? I on tak westnął, Panie, daj mi właściwą odpowiedź. A ten Żyd, no, kto? A on mówił, ja moimi grzechami. Ten Żyd się rozpłakał. Mówi, Żydzi to nie są tacy prędcy do płaczu. Rozpłakał się, odwrócił się i odszedł. My sobie musimy zdawać sobie sprawę, że nasze grzechy zostały zgładzone na krzyżu Golgoty. O tym mówił nam Pan Jezus, o tym mówią nam listy. I my musimy żyć w tej świadomości. Jeśli by nam nieprzyjaciel nas atakował, żeś to a to zrobił, my musimy zadośćuczynienie, to musimy zrobić. Ale my możemy powiedzieć, napisano. Nie dyskutujemy z przeciwnikiem, ale mówi, napisano. Słowo Boże nas tak uczy, bo Pan Jezus nie dyskutował z kusicielem, ale powiedział, napisano. To był Syn Boży. I tu możemy jeszcze na jedno zwrócić uwagę, czy wypada na jedno zwrócić uwagę, że diabeł przeciwnik zna Słowo Boże. Bo jak podchodził do Jezusa, to co on robił? On się powoływał na wyrwane z kontekstu wersety Słowa Bożego. I chciałbym powiedzieć, że ci, którzy do nas przychodzą, nas atakują, oni znają też Słowo Boże. Czyli dla nas jest taka wskazówka, że my mamy znać Słowo Boże i wzrastać w tym poznaniu. A więc to tak, jeśli chodzi o życie w świadomości przebaczonych win. Słowo Boże, które w nas mieszka i zwycięstwo nad złem. To my mamy darowane w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I to wszystko należy do wyposażenia naśladowców Jezusa. I my czytamy, autor listu do Hebrajczyków pisze o tym, Hebrajczyków 5 rozdział, 14 wiersz, pisze o tym, ale doskonałym należy twardy pokarm. To jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego. To rozeznanie dobrego i złego to jest coś, czego nam potrzeba, a to się nie nabywa z dnia na dzień, ale to jest w miarę wzrastania. I tu chodzi o tą dojrzałość duchową, żebyśmy mieli to poznanie. Może jeszcze zanim będzie przerwa, to żeby jeszcze ten wstęp skończyć, przepraszam, może to za długi ten wstęp, ale bo ktoś powie, a jaki będzie to dalszy, nie? Jeszcze króciutko tylko chciałbym powiedzieć o tym, że starsi są potrzebni do prowadzenia młodych. I tak akurat ja sobie wyszukałem, mam to w moim konspekcie napisane takie miejsce Słowa Bożego, które mówi, to jest 24 rozdział drugiej księgi Kronik, 24 rozdział, to jest taki rozdział bardzo dziwny, ciekawy, który ja tylko parę wersetów z tego chciałbym przytoczyć. 24 rozdział Księgi Kronik, drugiej Księgi Kronik, od początku bym przeczytał cztery wersety. W 7 latach był Joas, gdy królować począł, a 40 lat królował w Jeruzalemie. Imię matki jego było Sebia z Bersaby. I czynił Joas, co było dobrego przed oczyma pańskimi, po wszystkie dni Jojady kapłana. On miał, no my sobie to trudno nawet wyobrazić, miał 7 lat Jozjasz i królem został obwołany, ale on został zachowany w cudowny sposób i ten kapłan Jojada go wprowadził w ten urząd i on nim, no można by powiedzieć, sterował. I tu jest powiedziane, że czynił, co było dobrego przed oczyma pańskimi po wszystkie dni Jojady kapłana. A więc póki ten stary kapłan żył, to on kierował tym młodym Jozjaszym, który miał 7 lat, gdy królować poszedł. On dziedzicznie ten tron otrzymał. I my czytamy w 17 i 18 wierszu tego rozdziału, czytamy, a gdy umarł Jojada, przyszli książęta judzcy i pokłonili się królowi. Wtedy ich usłuchał król, skąd opuściwszy dom Pana Boga ojców swoich, służyli gajom i bałwanom, przetoż przed gniew na Judę i na Jeruzalem dla występku ich. Tu są potem takie straszne historie opisane, co w ogóle się potem wszystko działo. Ale to było takie wspaniałe, że ten młody król był wychowywany, prowadzony przez tego kapłana. I on czynił, co było dobrego, bo miał prawidłowego doradcę, prawda? I od tego, jakich doradców ma król, tak jest też ich postępowanie króla, nie? I tu jest właśnie powiedziane, że potem przyszli inni. Oni się mu nawet pokłonili i sprowadzili go na manowce, bo tu są straszne rzeczy dalej opisane. Apostoł Paweł, pisząc ten drugi list do Tymoteusza, to jest taki list, który uchodzi nawet za, gdzie niegdzie się nawet mówi o tym, że to jest testament apostoła Pawła. W tym drugim liście apostoł Paweł tak pisze do Tymoteusza. W drugim liście przeczytam pierwszego rozdziału, piąty wiersz. Przywodząc sobie na pamięć oną, która jest w tobie, nieobłudną wiarę, w której, która pierwej mieszkała w babce twojej Loidzie, w matce twojej Eunice, a pewienem tego, że i w tobie mieszka. Tu tak, jest takie ciekawe, że ten Tymoteusz, ten młody Tymoteusz, który był biskupem w Efezie, tu ma swoją matkę i babkę i cała ta trójka była już, to byli ludzie zbawieni, to były osoby, które mieli, jak tu jest napisane, nieobłudną wiarę. I apostoł Paweł się na to powołuje. W trzecim rozdziale, w 15 wierszu, on pisze tak. A iż z dzieciństwa umiesz pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. I on się tu powołuje na to, bo on był z rodziny wierzącej, iż z dzieciństwa umiesz pisma. Tu jest napisane w poprzednim wierszu, ty trwaj w tym, czego się nauczył, czego powierzono, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. My mamy trwać w tym, czegośmy się nauczyli. My mamy być odporni na te najróżniejsze prądy, a my wiemy, że tam nam tego teraz nie brakuje, że to wszystko do nas dociera. I teraz jakie my mamy poznanie, czy mamy możliwość odróżniania tego, co jest właściwe, od tego, co jest niewłaściwe. I jeszcze jest napisane w pierwszym liście do Tymoteusza, ale to nie jest ten list, który, jak ja powiedziałem, ten testament, bo on pisze pierwszy raz, pierwszy list Tymoteusza, 4 rozdział, 12 wiersz, żaden młodością twoją niech nie gardzi, ale bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. I apostoł Paweł wzywa nawet tego młodego Tymoteusza. Tak się złożyło, apostoł Paweł miał to rozeznanie, że mógł powierzyć ten urząd, tą funkcję temu Tymoteuszowi, ale mówi mu, że ma być przykładem w mowie, w postępowaniu, miłości, duchu, wierze i czystości. Bardzo wysoka poprzeczka. Chciałbym powiedzieć, to wszystko on mówi, że to ma mieć i to ma zachować i w tym trwać. To byłoby tyle tytułu wstępu. Ja następne, o czym chciałbym mówić, to już chciałbym mówić o dzieciach, o niemowlętach, o osobach, które są po nawróceniu. Nie wiem, czy teraz byłaby przerwa, bo ja już dosyć długo mówię, a umysł po pewnym czasie przestaje być chłonny, dlatego taką małą, króciutką przerwę chyba zrobimy. Prawda?